Studencka popołudniówka.
Cześć, słuchacie Studenckiej Popołudniówki. Dziś w naszym podróżniczym wydaniu zwiastującym wakacje wita się z wami Miłosz Rajczakowski i Janek Skowronek, który dziś po raz pierwszy poprowadzi program Studencka Popołudniówka.
Cześć. Dzisiaj są z nami też goście, studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Monika Szymborska.
Cześć.
Wiktoria Mościcka.
Siemka.
I Marcin Drewniak.
Siemka.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.
Myślę, że warto zaznaczyć, że są to studenci, którzy byli na programie Erasmus w Hiszpanii, między innymi, a Marcin Drewniak jest osobą, która na Erasmusa być może się wybierze, ponieważ jest u nas dopiero na pierwszym roku.
Tak. Na początek może kilka prostych pytań. Dlaczego warto podróżować, waszym zdaniem? Monika?
Tak naprawdę podróże to jest jedna z takich rzeczy, gdzie wydajemy pieniądze, a uczymy się czegoś więcej. Więc to tak naprawdę każda podróż nas czegoś uczy, możemy poznawać różne kultury, poznawać różne osoby i przez to cały czas się uczymy tak naprawdę w praktyce, nie tylko książkowo, tak jak na różnych tam przedmiotach, tylko od razu widzimy to w praktyce i też mamy motywację, żeby uczyć się języków tak naprawdę i czy języka angielskiego, czy hiszpańskiego, czy jakichkolwiek innych i wtedy tak naprawdę tego nigdzie nie kupimy, tylko mamy taką motywację wewnętrzną, że tak, jak po powrocie, kurczę, uczenie się języków ma sens.
Studia w terenie, no i nauka języków. Tak, a wy co sądzicie?
Ja myślę, że to mega kształtuje wyobraźnię. Ja to bardzo lubię, bo od każdego swojego wyjazdu tak naprawdę wymagam i spodziewam się zupełnie czegoś innego. Przeżywam to inaczej, widzę coś inaczej, a zakładam zupełnie inaczej. I myślę, że to jest wspaniałe w podróżowaniu, że możesz sobie coś wyobrażać pięknego, a tak naprawdę kiedy stoisz przed tym, widzisz dane miejsce, daną miejscowość, daną krainę geograficzną, jest ona dla ciebie zupełnie czymś innym, tak jakby innym wymiarem, innym miejscem i możesz to sobie na swój sposób zdobywać, interpretować i poznawać.
A ty, Marcin, co sądzisz o podróżach?
Wiesz co, dla mnie podróże to jest takie uświadamianie sobie, że jest coś więcej poza moją kulturą, poza moim domem, gdzie mieszkam, gdzie na co dzień funkcjonuję, że mogę zobaczyć coś całkowicie innego, całkowicie inną kulturę, gdzie na przykład cały rok jest na przykład lato, a u mnie jest zima, plucha i ludzie całkowicie inaczej żyją i można to po prostu doświadczyć.
Prawda, prawda. A słuchaj, podróżowałeś czy tam byłeś w Jerozolimie w trakcie, kiedy zdarzyła się taka sytuacja. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, żeby przenieść ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy. I byłeś świadkiem może jakichś niecodziennych wydarzeń. Opowiedziałbyś nam o tym?
No właśnie, moja pierwsza podróż samolotem właśnie była do Tel Awiwu. Wybrałem się z rodzicami, z wujkiem i siostrą. Właśnie to było w okresie świątecznym w 2017 roku bodajże, gdzie po prostu, tak jak zaznaczyłeś, że Donald Trump po prostu zapowiedział, że przeniesie ambasadę USA do Jerozolimy, że uzna Jerozolimę jako stolicę Izraela i to po prostu przez to zaczął się taki, wyburzyło się taki wielki konflikt pomiędzy Palestyńczykami i Izraelami, który już trwa od dawna, jak wiemy. Wiemy o murze i my akurat w tym czasie, kiedy on to wydał, byliśmy w Betlejem i gdy my się w sumie dowiedzieliśmy o tym od ludzi, którzy tam mieszkaliśmy, od taksówkarza, który zaczął z nami rozmawiać, powiedział, że Trump is a crazy man i zaczęliśmy rozmawiać z nim i wyglądało to w ten sposób, że oni już zaczęli się skupiać w takich małych grupkach, ci taksówkarze
i zaczęło się, robić
zaczęło się takie zamieszanie, więc my, wiesz, pierwsza poznana nowa kultura, przeraziliśmy się trochę i po prostu stwierdziliśmy, że musimy stamtąd spływać po prostu, no i szybko taksówka i przez ten mur się przedostaliśmy i mieliśmy taki promyk, że jesteśmy bezpieczni w miarę.
O takich wydarzeniach często słyszymy właśnie na nagłówkach gazet czy gdzieś na portalach internetowych, a jak to jest właśnie być w takim miejscu i doświadczyć tego zdarzenia tak naprawdę w miejscu, gdzie to jest ten zapalnik tak naprawdę całego konfliktu, powiedzmy, społecznego w danym miejscu, bo myślę, że to nie jest zjawisko, które jest gdzieś tak, powiedzmy, rozpoznawalne przez ludzi, którzy tylko słyszą o tym, powiedzmy, z właśnie portali.
No właśnie tak jak mówisz, że jak czytasz to w portalu, to cię to jakoś tak szczególnie nie rusza. To jest takie powierzchowne, no okej, dzieje się coś w świecie, mnie to nie dotyczy, ale gdy tam jesteś, gdy się tam znajdowałem, po prostu nie znając tej kultury, nie znając tego konfliktu i nie znając tamtej kultury, człowiek popada w taki strach, że tak powiem. Po prostu od razu popadliśmy w ucieczkę, no i tak wyglądało.
Wspominasz to negatywnie, czy jako ciekawe doświadczenie? Uczące.
No właśnie, to jest ciekawe doświadczenie, bo okazało się, że to nie było aż tak. To będąc tam, inaczej to wyglądało, jak ja to oglądałem, niż jak to oglądałem na portalach społecznościowych, gdzie widziałem grupy ludzi, którzy palili flagi, gdzie rzucali butelkami, ogólnie taki totalny rozgardiasz. A ja tego po prostu nie widziałem, ale już widziałem, jak to się na to zanosi. I po prostu świadomość tego, że jak to widzę w mediach, a jak to się przeżywa, gdzie udało mi się to ominąć, to było... No to jest ciekawe doświadczenie.
Czyli nie zniechęciło ci to do podróżowania?
Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, do jeszcze głębszego poznawania.
Bardzo się cieszymy.
My tak samo miałyśmy podobną sytuację w Barcelonie właśnie, kiedy w mediach były te zamieszki. My byłyśmy wtedy w Barcelonie, w tym momencie.
Mieszkałyśmy nawet niedaleko tej dzielnicy, w której wszystko się działo, bo zazwyczaj główne strajki odbywały się na Passing de Gracia i my miałyśmy tą okazję i możliwość mieszkania blisko i jakby każdy ostrzegał nas z Polski, dzwoniący rodzice, przyjaciele, siedźcie w domach.
Wszyscy się martwili. Tak.
Wszyscy się bardzo martwili, a my oraz nasi przyjaciele w Barcelonie jakby nie doświadczaliśmy zupełnie tego. Jakby no, to też pokazuje, jak media manipulują i robią tak dokładnie.
Tak, a wszystko się zaczęło od lotniska El Prat, a my na drugi dzień byłyśmy na tym lotnisku i był już spokój, więc to jest niesamowite, że gdzieś tam oglądamy filmiki i gdzieś tam sobie to wyobrażamy, już się martwimy i jedziemy tam, a tam już w sumie spokój i nic się nie dzieje, więc faktycznie to często w mediach wszystko jest wyolbrzymiane i nie ma co panikować na zapas.
Byłyście tam w Barcelonie ze względu na to, że wzięłyście udział w projekcie Erasmus+, zgadza się?
Tak, dokładnie tak.
Jak odbieracie udział studentów w tym programie? Jak można skorzystać? Jakie doświadczenia można wyciągnąć z tego programu? Monika, co sądzisz?
Uważam, że tak naprawdę każdy wyciągnie z takich różnych wyjazdów tyle, ile będzie chciał. Bo tak naprawdę my byłyśmy tylko na dwa miesiące w ramach właśnie programu Erasmus+, ale to były praktyki. Więc to jest różnica, jeżeli ktoś jedzie na studia typowo na pół roku, więc nie ma jakby co tego porównywać, ale uważam, że już przez te 2 miesiące jesteśmy w stanie poznać dane miejsce i to jest taki właśnie przedsmak tych studiów tak naprawdę, bo możemy poznawać też Polonię, która tam mieszka w Barcelonie. Co oni myślą? Dlaczego oni wyjechali? Generalnie też zauważam, że za granicą Polonia bardzo się jednoczy. Właśnie przez to, że oni są gdzieś tam w innym kraju, oni gdzieś tam pielęgnują ten patriotyzm, zakładają właśnie w kościołach. Kościół jest często wspólnotą, gdzie właśnie jednoczy. Instytuty.
No tak, żyją tam dwie jakby społeczności, Polonia i lokalni ludzie. Jaka jest podstawowa różnica między nimi, jak z waszego doświadczenia to wygląda?
Myślę, że tradycja. Przede wszystkim Polacy to tradycjonaliści i to nas bardzo, że tak powiem, cechuje. Pracowitość. I jakby wydaje mi się relacje, które łączą Polaków, bo poznając tamtejszą, ogólnie ludność, zauważyłam coś takiego, że oni chwytają sobie po prostu dzień, carpe diem, to jest takie typowe carpe diem u nich. Nie przyjmują się na zapas, nie planują, co ma być, to będzie, a my jednak Polacy się tym wyróżniamy. Myślę, że to jest też piękne, bo mamy plany na przyszłość, jakieś cele, marzenia. Myślę, że oni na pewno też, ale na zupełnie inny sposób to przeżywają niż my i sami też to widzą i zauważają.
Oni żyją bardziej lekkodusznie, że wszystko maniana, na jutro, że jest wyczuwany ten sposób. Spokój. Ten spokój i tak naprawdę dla nich nie ma problemów, że jakieś takie przeciwności losu oni całkowicie inaczej przeżywają. Ja mam taką fajną historię, kiedy właśnie poszłyśmy z koleżanką do sklepu spożywczego. Zrobiłyśmy właśnie, jeszcze nastawiłyśmy się, że zrobimy zakupy na cały tydzień, bo miałyśmy tak właśnie, że się dzieliłyśmy. Wszystko generalnie już zapakowane, już do kasy. Pani nam tutaj policzyła wszystko, wystawiła paragon. Przykładamy kartę, odmowa. Ja przykładam swoją tak samo. Mówimy, co tu robić, o co chodzi, gotówki przy sobie akurat nie miałyśmy. Się okazało, że jakieś takie prace tam serwisowe były w naszych bankach i my mówimy, no nie, i teraz co tu powiedzieć, jak to wytłumaczyć po hiszpańsku. Koleżanka trochę mówiła po hiszpańsku, więc wytłumaczyła my compañera.
A Monika po angielsku, bo ogólnie tam...
Ja po angielsku próbowałam coś takiego. I my takie zestresowane, bo w Polsce wiemy, że normalnie kolejka jeszcze tutaj, trzymamy miejsce.
Presja rośnie.
Co tu robić, zestresowane. A ta pani spokojnym głosem, spokojnie, wszystko zrozumiała. Dobrze, ja poczekam, ja tu odłożę te rzeczy, za chwilę proszę przyjść, to naliczymy, policzymy, spokojnie, nie denerwujcie się, z uśmiechem na twarzy, w ogóle nie była zła. Ja mówię, matko, w Polsce ktoś by był już zły, że nie da się, albo że to dlaczego pani tutaj za taka sytuacja, albo już w kolejce by się wszyscy denerwowali, a tam wszyscy na spokojnie, w kolejce wszyscy cierpliwie czekali, więc to było takie zderzenie, że wow,
że... spokojnie.
Wszystko na spokojnie, że nie ma co się... Nikt tam się nie stresuje, nikt tam nigdzie nie biegnie, nigdzie się nie śpieszy. I to było takie niesamowite. Nawet ostatnio też byłam w Madrycie odwiedzić koleżankę, która jest też na programie Erasmus+, tylko ona była na cały pół roku. No i tam jest całkowicie inne życie. Nawet Polonia tam inaczej żyje. Ewentualnie też mieli taki bal karnewałowy, więc w Hiszpanii patrzyli, jak Polacy się bawią, że to było niesamowite, jak takie polskie wesela, że nawet Hiszpanie, że mają tą w kulturze tutaj taniec, zabawę, to nie potrafią się tak bawić na takich różnych weselach, jak my Polacy.
Skoro jesteśmy już przy temacie Erasmusa, to myślę, że warto posłuchać tutaj też głosu eksperta, pana doktora Krystiana Hołaszczyńskiego, który jest opiekunem programu Erasmus u nas na uczelni w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Czym Erasmus jest? Dlaczego warto brać udział?
Erasmus Plus jest projektem unijnym. Jest projektem realizowanym wspólnie przez Komisję Europejską, Polską Agencję Narodową oraz m.in. Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Erasmus Plus jest formą umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego. Jest też formą mającą charakter szansy dla młodzieży, by odbywać studia poza granicami kraju, by odbywać praktyki poza granicami kraju, jak również olbrzymią szansą dla młodych naukowców na to, by zdobywać doświadczenie i wiedzę wśród międzynarodowej kadry wynikającej z tego, jakie uczelnie są w programie Erasmus+.
Ilu studentów w Europie bierze udział w programie Erasmus i ilu studentów bierze udział w tym programie z naszej szkoły?
Jeśli chodzi o ilość beneficjentów programu Erasmus+, odpowiedź nie jest oczywista, bo nie jest prosta. Każdego roku przyjmuje się, że mamy nowych 20 tysięcy beneficjentów w programie Erasmus, aczkolwiek wielu z nich po raz kolejny wybiera się na tego typu wyjazdy. Sam program Erasmus+ jest programem bardzo korzystnym, bardzo rozwijającym i jak wielu studentów mówi, jeśli ktoś raz zahaczył o program Erasmus, ten chce więcej i więcej, więc jeszcze raz chce wyjechać i jeszcze raz składa dokumenty. Cieszymy się, że jeśli chodzi o Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, co roku mamy zwiększoną liczbę chętnych i w ciągu ostatniego, minionego roku akademickiego tych chętnych było ponad 30 osób.
Czy trudno jest się dostać do tego projektu? Jakimi zdolnościami trzeba się wykazywać?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wymogi formalne, by brać udział w projekcie Erasmus+, nie są one trudne. Najważniejszym z nich jest oczywiście to, by co semestr zdawać przedmioty, które są wymagane programu nauczania i nie mieć żadnych problemów z zaliczeniem semestru. Drugim takim warunkiem jest posiadanie umiejętności językowych. Jednak język angielski jest tym językiem konferencyjnym, stąd większość zajęć realizowanych poza granicami kraju jest w języku angielskim, chyba że dany student ma umiejętność porozumiewać się w języku kraju, do którego jedzie, czy to włoski, czy to hiszpański. Bez wątpienia to ułatwia, czy to w kontakcie z nauczycielem prowadzącym, czy kolegami, studentami, studentkami.
Czy po powrocie z tego wyprawy półrocznej na przykład trzeba nadrobić zaległości na macierzystej uczelni? Czy to jest jakiś problem? Czy uczelnia jakoś idzie na rękę studentom? Są jakieś ułatwienia?
Program Erasmus+ dla studentów, dedykowany studentom, ma podwojaki charakter. Po pierwsze są to studia semestralne, w związku z czym nie ma żadnego problemu, by nadrobić zaległości. Student wyjeżdża na semestr do uczelni zaprzyjaźnionej, do uczelni, z którą mamy podpisaną umowę, a w związku z tym wraca z kompletem dokumentów i na tej podstawie tenże semestr jest mu zaliczany. W przypadku praktyk szczycimy się tym, że w całości implementujemy praktyki realizowane poza granicami naszego kraju, a w związku z tym również godziny wyrobione w jednostce zaprzyjaźnionej, w jednostce, z którą mamy podpisane umowy, są i u nas akceptowane i w pełni zatwierdzane.
Dla której grupy studentów proponowałby Pan wyjazd na praktyki dwumiesięczne, a dla której grupy wyjazd semestralny?
Mamy podpisane liczne umowy, stąd wszystko zależy od tego, kto na jakim kierunku studiuje. W przypadku generalnie studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy studiują na Wydziale Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Medialnej, generalnie wszystkie umowy są otwarte, stąd nie ma żadnych granic. Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku studentów chociażby informatyki, raczej jednostki, które zajmują się kwestiami digitalizacji czy kwestiami IT, są to jednostki dedykowane i z nimi najlepiej podpisywać umowę i tam wyjeżdżać.
Mówi się niejednokrotnie, że podróże kształcą, prawda? I co według Pana jest takiego najbardziej kształcącego w podróżach?
Jeden z znanych autorów, J.R.R. Tolkien, zmawiał kiedyś, że odwagą nie jest to, by gdzieś wyjechać, ale czasami odwagą jest to, by przekroczyć próg własnego domu. Stąd wyjazdy kształcą, wyjazdy otwierają na nowe możliwości, wyjazdy powodują, że otwieramy się po prostu na innych ludzi. Odbywając studia poza granicami, czy odbywając praktyki poza granicami kraju ojczystego, otwieramy się na innych ludzi, otwieramy się na możliwość mówienia w innym języku, otwieramy się na to, co ten świat nam daje. Stąd same wyjazdy w ramach programu chociażby Erasmus+, to jest olbrzymia szansa dla każdego. Wystarczy po nią chwycić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Studencka popołudniówka.
O naszym uczelnianym programie Erasmus opowiadał dr Krystian Hołaszczyński, opiekun programu Erasmus w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a teraz wraz z Jankiem chcemy wszystkich zaprosić na utwór muzyczny pod tytułem
Someone Special, wykonawcy Coldplaya. Zastanawiałem się nad piosenką, która pasowałaby do naszego tematu podróży. Wybrałem właśnie tą z tego powodu, że ona jest o wyjątkowych ludziach i za takich właśnie ludzi uważam podróżników. Trzeba jednak coś właśnie takiego zrobić wyjątkowego, żeby samo zebranie się w sobie, żeby ruszyć się i jakoś zagospodarować swój czas, wziąć się w garść i po prostu wyjechać, zorganizować sobie wyjazd na Erasmusa, to uważam, że jest w jakiś sposób wyjątkowe. Zapraszam do wysłuchania. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong.
I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future?
Now you can run if you see they're right. No, I'll never be no one in my heart. To keep on dancing all life long. Mm-hmm.
funds was insufficient. It felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's. What does it take? And maybe I could be the new Ollie of music, probably instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
To był utwór Someone Special zespołu Coldplay. Słuchacie studenckiej popołudniówki. Tutaj Miłosz Rzeczekowski i Janek Skowronek w audycji o podróżowaniu, a między innymi też o programie Erasmus.
Tak. Marcin, ty chciałbyś kiedykolwiek pojechać na Erasmusa?
Ja się zastanawiam, czy pojechać, czy nie, ponieważ ile ludzi, tyle opinii i dla niektórych Erasmus jest wielką przygodą, a dla niektórych po wysłuchaniu jest no, taką szkołą życia, którą no, wspominają może tak fajnie było, ale drugi raz bym nie pojechał. I właśnie ja cały czas nabieram te informacje, które no właśnie przez które mógłbym pojechać ewentualnie na ten projekt Erasmus, ale jest właśnie tak sobie wyobrażam plusy i minusy tego. Może zacznijmy od minusów, że właśnie wyjeżdżając na przykład z uczelni, tak mi się wydaje, że możemy troszeczkę stracić tego czasu, którego tutaj, w sensie tych zajęć, których jesteśmy podjęci, tych wszystkich projektów, że to nam tak troszeczkę umyka i odchodzi od naszej tej rutyny. Drugim takim minusem, który się wyobraża w mojej głowie, jest właśnie ciężkość podjęcia tam właśnie takiego życia na wyjeździe na Erasmusie, że po prostu ciężko się odnaleźć, jak ktoś ma ewentualne problemy w języku angielskim lub właśnie trudność w uczeniu się poza granicą. A plusem właśnie jest to, że to jest taka szkoła życia, która po prostu nauczy żyć samodzielnie poza granicą, radzić sobie z wszelkimi trudnościami w obcym kraju, gdzie się nie ma wśród siebie swoich bliskich. I to jest właśnie, tak sobie to wyobrażam.
Uważam, że czasami warto zaryzykować i skoczyć tak na głęboką wodę, bo wszystko nas czegoś uczy i uważam, że wszystko jest po coś.
No właśnie, tu można postawić pytanie, czy w takim razie Erasmus jest swego rodzaju szkołą życia albo szkołą odpowiedzialności, takim pierwszym krokiem w dorosłość?
Myślę, że na pewno i tu jakby w 100% mogę to potwierdzić ze względu na to, że jadąc na praktyki podejmujesz tak naprawdę nie tyle co odpowiedzialność, że tak powiem, za nadrobienie zaległości i wszystkiego, kiedy wrócisz tutaj do Polski, ale będąc tam, masz wyznaczone zadanie i musisz je wykonać. Masz powierzone obowiązki. Na przykład ja byłam, że tak powiem, praktykantką, nauczycielką w szkole polskiej w Barcelonie i myślę, że wiele mi to dało. Przede wszystkim nauczyło mnie to dyscypliny czasowości. pewnej, że tak powiem, przygotowania do zajęć, zobaczenia, jak to wszystko wygląda, tak, że tak powiem, od kuchni, po stronie nauczyciela. I daje też na pewno taką otwartość na to wszystko, nie? Że człowiek tak naprawdę jest sobie w stanie poradzić z zadaniami, z którymi tak naprawdę wcześniej nie miał do czynienia. I myślę, że dla mnie też jest to ogromny plus tego wyjazdu, że była to dla mnie mega weryfikacja po powrocie tutaj. Jakby wszystko się sumuje, czas pokazuje tak naprawdę, po co wracasz, do kogo wracasz, po jakim czasie, jak odbierają cię znajomi, bliscy, co się zmieniło, co się wydarzyło, i tak naprawdę myślę, że to właśnie to jest piękne.
Jakie byłoby takie najcenniejsze doświadczenie wyniesione z podróży związanych z Erasmusem,
Wiktoria? Myślę, że mam i mamy tego wiele, bo byłam razem z Moniką i jeszcze z dwiema naszymi koleżankami. Poznałyśmy super wspaniałych ludzi, z którymi kontakt tak naprawdę jest do dzisiaj. Chociażby polskie rodziny, które z tego miejsca pozdrawiamy, bo na pewno nas słuchają, panią Asię, która była dla nas wspaniałą mamą podczas pobytu
tam.
Mamitą hiszpańską, która wiele nas uczyła, wysłuchiwała w gorszych momentach, bo były i takie.
Które sama ma dwie córki i które właśnie one tam studiują.
Dokładnie, też które bardzo serdecznie pozdrawiamy. Monia, co było dla nas taką największą lekcją?
Uważam, że branie odpowiedzialności za siebie samego, za swoje czyny, ale też właśnie ta, a propos weryfikacja tych przyjaciół, że tak naprawdę nabieramy nowe znajomości, przyjaźnie, ale też weryfikujemy te stare relacje, i to jest niesamowite, to jest coś takiego, czego tak naprawdę, gdyby nie wyjazd, gdybyśmy nie mogli spojrzeć z dystansem na pewne rzeczy, nie zrozumielibyśmy tego na miejscu.
No to w takim razie, Marcin, nie pozostaje zapytać o nic innego, jak o to, czy przekonały cię dziewczyny do wyjazdu?
No ja w pewnym procencie na pewno, ale to jest właśnie, dziewczyny mówią inaczej, niektórzy mówią inaczej i to się tak wszystko tak się
my po prostu mówimy od siebie.
Marcin,
czasami nie jest warto słuchać innych ludzi, tylko pokierować się własnym rozsądkiem, bo tak po prostu
jest. No to jest
lepiej.
Ta szkoła odpowiedzialności, o której
dokładnie,
mówię.
Odpowiedzialność.
Wszystkiego w życiu trzeba spróbować.
Własne decyzje.
Ja myślę, że tu wiele nie ma co mówić, bo dziewczyny samą swoją obecnością zachęcają do naprawdę wielu wyjazdów. Tak więc dziękujemy bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za wasz udział w audycji i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś lotnisku, kiedy będziemy jechać na Erasmusa, a wy będziecie z niego wracać. Do zobaczenia.
A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę, za to, że nas słuchacie, że nam poświęcacie czas i do usłyszenia w kolejnych audycjach już za tydzień o stałej porze. Cześć.